Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy przedstawicieli społeczności pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, a są z nami pan Jarosław Piech, nauczyciel geografii, wychowawca klasy drugiej E. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Są z nami w studio uczniowie Aleksandra Banasiak.
Dzień dobry.
Zofia Żmijewska.
Dzień dobry.
Julia Kajzer.
Dzień dobry.
I Franciszek Grzabik.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, w Krasiniaku odbyła się piękna uroczystość, mianowicie otwarcie pracowni ekologicznej w pierwszym liceum. Zwrócę się teraz do pana Jarosława Piecha. Skąd pomysł, aby otworzyć taką pracownię? Na ile ona pomoże w takim codziennym nauczaniu przedmiotów, ale też rozwoju wiedzy ekologicznej młodzieży?
Zacznę od tego pierwszego pytania, skąd pomysł? Tak naprawdę od dłuższego czasu zauważyliśmy brak pracowni, która by się specjalizowała w tej dziedzinie związanej z ochroną środowiska. Akurat ochrona środowiska zaczyna być takim mocnym tematem i takim przodującym w nauce. I zaczęliśmy szukać programów, które umożliwiłyby nam zdobycie środków finansowych na wyposażenie takiej pracowni. Udało nam się akurat zrealizować program, który wystartował w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był to program Regionalnym Wsparcia Edukacji Ekologicznej akurat. I dzięki wsparciu naszych uczniów, właśnie klasy drugiej E, między innymi uczniów, którzy tutaj zgromadzili się ze mną w tym studiu, oraz wsparciu nauczycieli, udało nam się napisać program, zrealizować film, który był rzeczywiście takim obligatoryjnym działaniem skierowanym w stronę uczniów. I po utworzeniu dokumentacji czekaliśmy na wyniki tego programu i rzeczywiście udało nam się zdobyć fundusze na stworzenie tej pracowni. Informacja o uzyskaniu funduszy uzyskaliśmy w trakcie wakacji. Także była to miła informacja na początek września dla naszych uczniów i dla naszej społeczności.
Czyli nie byliście świadkami, kiedy ta wiadomość nadeszła do szkoły, bo chciałam zapytać, jaka była reakcja, ale pewnie 1 września wszystko już było jasne. I czym była dla was ta decyzja, że będą środki na waszą wymarzoną pracownię? Franciszku?
Myślę, że przede wszystkim tak bardzo ważne dla nas było to, że otrzymamy taką własną salę, która będzie tak właśnie wyspecjalizowana do takiej nauki o ekologii i też z tym idącą biologią. Bardzo nas ucieszyło to, że mogliśmy doświadczyć czegoś, że to jest nasze miejsce, przy którym będziemy mogli jakoś wzrastać, nabywać wiedzę.
Także cieszyć się oczywiście własną klasą, świetnie wyposażoną, jak widzieliśmy w szkole. Chciałabym zapytać o te pomoce naukowe, bo z jednej strony są to bardzo specjalistyczne urządzenia, przedmioty, a z drugiej strony jest też wykonany wystrój, który nawiązuje do przyrody, do ekologii, jest bardzo zielono, przyjaźnie. Kto to wszystko wymyślił? Pan wychowawca, czy też może wy mieliście tutaj swój udział?
Znaczy wystrój klasy to przede wszystkim pomysł, myślę, pana wychowawcy jednak. Bardzo jest to fajne, że właśnie te dekoracje, które się pojawiły w tej sali, też nawiązywały jakoś do tej tematyki ekologicznej. No i to też pozwala nam pobudzać taką świadomość naszą. Pomaga nam uświadomić, jakby dlaczego jesteśmy w tej sali. I co chcemy z niej wynieść?
No, na pewno wyniesiecie bardzo dużo, ponieważ ta wiedza się przyda pewnie w przyszłości, na studiach również. Panie Jarosławie, podzielmy teraz wiedzę. Co jest specjalistycznym sprzętem, co jest wystrojem, co jest, no, troszeczkę fanaberią pewnie momentami. Proszę powiedzieć, co zastaniemy w tej klasie ekologicznej?
Tak naprawdę fanaberią to można nazwać tylko kolor ścian. Wybraliśmy kolor zielony, nawiązujący mocno do koloru kojarzonego jednak mimo wszystko z ochroną środowiska czy z ekologią. A cała reszta pracowni to jest wyposażenie, które jest rzeczywiście już specjalistyczne. Ono czasami jest to drobny sprzęt, ale cena rzeczywiście może powalać z nóg. Także podczas otwarcia sali niektórzy nawet z obecnych pytali się, czy można kupić taki sprzęt. Myśmy informowali, że tak, że można zakupić taki sprzęt. No tylko, że cena może być rzeczywiście zaporowa dla takiego zwykłego, przysłowiowego Kowalskiego. Ale dzięki tym funduszom udało nam się zakupić rzeczywiście sprzęt specjalistyczny i tak naprawdę z wysokiej półki. Sprzęt służy nie tylko takim zagadnieniom typowo ekologicznym, ale również przedmiotowym. Czyli możemy wykorzystywać je na przedmiotach innych niż sama ochrona środowiska jako przedmiot. Na przykład możemy je wykorzystywać na fizyce, na geografii, na biologii, Także przedmiot, jak nie patrzeć, związany mocno z przyrodą.
To teraz oddamy głos młodzieży, ponieważ myślę, że dziewczęta opowiedzą nam, jaki to jest sprzęt i jak się na nim pracuje, co już udało wam się wykonać, jakie eksperymenty. Julia, opowiesz nam?
Tak, na poniedziałkowym spotkaniu zajmowaliśmy się badaniem jakości żywności za pomocą urządzeń, które zakupiliśmy do naszej nowej pracowni. Badaliśmy skalę pH za pomocą pH-metru i te pomoce dydaktyczne bardzo pomagają nam poprawić jakość lekcji i po prostu będziemy mieli większą świadomość tego, co jemy, jak żyjemy.
Co można zbadać takim urządzeniem?
pH-metrem możemy zbadać jakość danej cieczy, danego roztworu, na przykład Coca-Coli, tak jak pokazywaliśmy na spotkaniu w poniedziałek, jakość wody, no i ogółem napojów.
A nie przeraził was ten stan chemiczny Coca-Coli, którą w takich ilościach wszyscy spożywają?
Trochę nas to zdziwiło, muszę przyznać, ale myślę, że to było przewidywalne.
Spodziewaliście się takiego wyniku. Zosiu, powiedz, co tobie się najbardziej w tej pracowni podoba i nad czym najczęściej tam skupiasz uwagę?
Mi zdecydowanie najbardziej podobają się pomoce dydaktyczne związane z biologią, bo jest to jednak mój ulubiony przedmiot i zdecydowanie najbardziej się nim interesuję, więc modele wirusów, roślin, to też mamy właśnie na biologii, więc bardzo nam pomagają, już zaczęliśmy z tego korzystać. Więc na razie z perspektywy ucznia mamy dostęp do takich pomocy dydaktycznych.
Jest tam model koronawirusa, z tego co pamiętam. Teraz niestety mamy taki okres, że te wirusy szaleją. Pewnie wy też odczuwacie to w szkole. Czy było zaskoczeniem na przykład dla ciebie zobaczyć, no, jak wygląda ten wirus w przestrzeni?
Trochę tak, ale no już mniej więcej wiedziałam, jak wygląda ten wirus. Chociaż tak zobaczyć go w takim większym formacie, móc dotknąć poszczególnych elementów, było trochę zaskakujące. Mhm.
Oczywiście w rzeczywistości go nie zobaczymy w ten sposób, tak jak w pracowni, no ale swoją siłę ten wirus ma. Olu, powiedz, nad czym ty najczęściej się skupiasz w pracowni?
Podobnie jak koleżanka, skupiam się na modelach komórki oraz różnych pomocach dotyczących biologii, ale również skupiam uwagę na mapie, która wisi u nas na ścianie. Jest ona w wykroju 3D oraz świeci się na różne kolory, które możemy dostosować pod nasz humor oraz pod nauczyciela.
O, proszę bardzo, to bardzo interesujący obiekt, że tak powiem. Zajmują troszeczkę miejsca na ścianie. Często korzystacie i to zmieniacie te kolory?
Bardzo często. Jak mamy tylko lekcje w naszej sali, to cały czas zmieniamy.
I nauczyciel pewnie po kolorach wasz nastrój rozpoznaje, tak? Czyli co, no, zielony najczęściej jest
tak,
kolor?
Tak, zielony jest najczęściej, ale nie tylko ze względu na humor, ale także, żeby pasował kolorystycznie do naszej pracowni.
Ja zauważyłam podczas otwarcia, proszę państwa, bardzo ciekawe takie stanowisko, gdzie możemy wirtualnie pojeździć samochodem ekologicznym. Franciszku, to trudno się jeździ na tym stanowisku, powiedz, tym samochodem?
To znaczy, ja mówię z perspektywy osoby, która nigdy nie jeździła prawdziwym samochodem, więc może ciężko jest mi określić. No ale myślę, że my wszyscy tutaj obecni, bo też koleżanki myślę, że miały okazję się przejechać, no to myślę, że jednak szybko jakoś załapaliśmy to i to jest też świetne, że możemy się jakoś też przygotować przed egzaminami na prawo jazdy, że mamy taką okazję, że możemy to ćwiczyć.
A to duża frajda? Tak po raz pierwszy się zetknąć z
bardzo
kierownicą?
Bardzo duża, bardzo duża.
No myślę, że niebawem pewnie prawo jazdy będziecie robić, żeby się w rzeczywistości przekonać. Julio, powiedz, co jeszcze lubisz robić w tej pracowni? Bo mam wrażenie, że oprócz tego, że uczycie się ważnych rzeczy, to wy się po prostu dobrze bawicie w tej pracy.
W naszej nowej pracowni jest niesamowity klimat, bardzo dobrze się tam czujemy i to jest po prostu taki nasz zakątek, gdzie możemy razem się integrować, razem spędzać czas.
Czyli rozumiem, że w czasie przerw nie widać was na korytarzach, raczej spędzacie czas w swojej pracowni.
Zdarzają się takie momenty, zwłaszcza na jakichś wydarzeniach typu Wigilia Klasowa. Teraz w końcu będziemy mieli gdzie się podziać.
Zosiu, a powiedz, na ile ta wiedza, którą zdobywasz, Olu, Zosiu, Julio, Franciszku, na ile wiedza, którą zdobywacie, będzie wam potrzebna w dalszej edukacji? Jesteście na kierunkach związanych z biologią, prawda? Więc domyślam się, że gdzieś to idzie w kierunku może medycznym czy w podobnym. Czy rzeczywiście ta wiedza na tyle jest interesująca, którą zdobywacie, że ona się przyda w przyszłości?
Zdecydowanie tak. To jest dla nas bardzo ważne.
Też bardzo fajne jest to, że otrzymaliśmy między innymi też mikroskopy i to też mówiłem na poniedziałkowym spotkaniu, że to pozwala nam spojrzeć na świat biologii z innej perspektywy, bo też tak patrząc na edukację, to przed nami jest matura, na maturze bardzo często występują jakieś schematy i bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy widzieli jakby te same rzeczy od różnych perspektyw i na przykład te mikroskopy, czy właśnie te różne modele pozwalają nam tak trochę rozwijać jakoś naszą wiedzę i też nie być ograniczonym do jakiegoś jednego schemaciku, do jakiegoś jednego modelu budowy.
Wirtualne laboratoria, które zostały zakupione do naszej nowej pracowni, też bardzo nam się przydają. Nie tylko w biologii, ale również w innych przedmiotach możemy z bliska przyjrzeć się różnym mniejszym organizmom, który ciężko jest zobaczyć gołym okiem, więc jest to bardzo pomocnicze.
Łatwiej zapamiętać jest wtedy wiedza?
Zdecydowanie. Mhm. To też jest często wybarwione, więc fajnie jest móc po prostu oddzielić sobie, wyobrazić sobie, jakby to wyglądało. Ja też jestem osobą, która zdecydowanie wyobraża sobie takie rzeczy, więc łatwiej jest mi tą wiedzę uporządkować w głowie.
Większość z nas jest wzrokowcami, a więc łatwiej się uczyć. Olu, a na co ty jeszcze zwróciłaś uwagę?
Ja podobnie do kolegów i koleżanek z klasy skupiam się na mikroskopach, wirtualnych laboratoriach. Skupiamy się też na tym, że mamy właśnie swój zakątek, gdzie na przykład na święta będziemy mogli przystroić we własnych upodobaniach salę naszą.
I tak jesteście w lesie zielonym, przepięknym, a więc niewiele tego przystrojenia potrzeba. To teraz chciałabym porozmawiać z panem Jarosławem Piechem, nauczycielem geografii, wychowawcą właśnie młodzieży, która jest z nami w studio. Na ile taka pracownia pomaga w nauczaniu przedmiotu? Bo nie jest sztuką przekazywać wiedzę. Tak wyposażona pracownia to duża pomoc dla nauczyciela?
Tak naprawdę nasi uczniowie już nie muszą tylko bazować na podręczniku i na ewentualnie schematach czy ilustracjach zawartych w podręcznikach, ale teraz mogą sami nawet własnoręcznie dokonywać pewnych działań, pewnych obliczeń, zaobserwować na przykład, jaka jest jakość żywności sprzedawana u nas na przykład w sklepach, bo w poniedziałek również uczniowie nasi na oficjalnym otwarciu naszej pracowni badali na przykład jakość pożywienia, na przykład ilość stosowanych nawozów sztucznych do produkcji żywności i też w ten sposób mogą przenieść tą wiedzę z podręcznika w swoje działania i jednocześnie myślę, że takie rzeczywiście działania uczniów i praca z urządzeniami, które zostały zakupione, ułatwią im zapamiętywanie pewnych informacji, które trzeba przyswoić.
Pewnie nie da się obejść pewnych informacji, bo przecież program państwa obowiązuje nauczania, ale atrakcyjność tego programu tutaj jest ogromna, bo fajnie wchodzi się do takiej klasy i prowadzi zajęcia. Jak się przygotować też do poprowadzenia takiej klasy, panie Jarosławie? Bo to nie jest taka prosta rzecz, prawda?
Ja tak naprawdę już z wykształcenia jestem geografem, ale moją specjalizacją było kształtowanie i ochrona środowiska. Zatem od samego początku kwestia ochrony środowiska, czyli ta ekologia była bliska mojemu sercu. Od wielu lat prowadziliśmy wiele działań proekologicznych z Krasiniakiem. O niektórych było głośno, o niektórych było może mniej głośno, jeżeli chodzi o media, bo to były takie działania w obrębie własnej naszej szkoły, społeczności. Między innymi takimi działaniami, które podejmujemy w lokalnym środowisku, to jest chociażby ostatni udział w akcji sprzątania świata. W marcu na przykład braliśmy udział z kolei w akcji związanej z ochroną Morza Bałtyckiego, więc wjechaliśmy z młodzieżą do Sopotu i tam wspólnie z przedstawicielami organizacji WWF, a dokładnie z Błękitnym Patrolem, braliśmy udział z kolei w akcji sprzątania plaży.
Czyli taka praktyczna wiedza, ona pozostanie na zawsze. To nie jest wiedza, którą szybko gdzieś wyeliminujemy, ale te widoki zostaną w naszych głowach.
Czyli ta zasada typowa dla studiów ZCC tutaj się nie sprawdzi.
Nie sprawdza. No to teraz o tej ekologii z wami porozmawiam, bo rozmawia mi się fantastycznie, a ja wiem, że wy w swoim życiu stosujecie zasady ekologii. Teoria teorią, no ale przecież trzeba to praktycznie zastosować. Czym dla was jest pojęcie ekologii i jak wyobrażacie sobie taki patriotyzm też ekologiczny i jak wygląda wasze życie w odniesieniu do takich zasad ekologii? Franciszek.
Dla mnie ekologia przede wszystkim to równa się dbanie o środowisko. No czyli na przykład są takie proste, małe rzeczy, na przykład oszczędzanie prądu, zakręcanie wody po sobie, po na przykład umyciu zębów. To jest na przykład też...
Coś, co nie wymaga wysiłku, śmieci. Domyślam się, prawda?
Tak.
Bo zakręcenie wody nie jest niczym nadzwyczajnym. A ile wody możemy uratować w ten sposób?
Oczywiście. I to się też, myślę, ładnie wplata w ten patriotyzm ekologiczny, bo kiedy dbamy właśnie przez takie małe jakby akty, posłuszeństwa właśnie do tej ekologii, to też dbamy tym samym o planetę i takie malutkie rzeczy stosunkowo, które nie zmieniają nam jakoś przebiegu dnia, mają wpływ na środowisko i na całą planetę.
Julio, czym jest dla ciebie ekologia?
Nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla nas wszystkich ekologia to jest przede wszystkim dbanie o środowisko, o naszą po prostu planetę. Segregowanie śmieci, nie wyrzucanie śmieci na zewnątrz, tak jak Franek powiedział, zakręcanie wody, nie używanie niepotrzebnie prądu, gaszenie światła. Myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, ale jednak zbierając to wszystko do siebie, to jest duża sprawa.
Ogromne oszczędności w ten sposób powstają. Zosiu, czym jest dla ciebie ekologia?
Ekologia to są dla mnie takie małe rzeczy, które robimy w trakcie codziennego życia. Na przykład ograniczanie kupowania plastiku, segregowanie śmieci, wyłączanie światła, wyjściu z pokoju. To są takie po prostu najmniejsze rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić bez większej wiedzy ekologicznej.
Olu?
Ja zwracam uwagę na ślad węglowy na przykład podczas zakupów, kupując lokalne produkty, albo właśnie, jak już powiedzieli koledzy i koleżanki, sortowanie śmieci, czy wykorzystywanie rzeczy po raz drugi, nadając im nowego życia, albo robienie własnych rzeczy, używając poprzednich, które już nam się do niczego nie przydadzą.
Akcja Zero Waste, która tak powszechnie jest prowadzona w Polsce, no, na świecie też, no nie jest już fanaberią, jest w tej chwili koniecznością, bez tego już w zasadzie nie możemy żyć. A czy was już razi taki moment, że ktoś na przykład zachowuje się tak nieproekologicznie? Czy zauważacie już pewne takie zachowania?
To znaczy, bywają takie momenty, miałem taką sytuację wczoraj na przykład, kiedy wracałem pociągiem do domu. Widziałem, że jedna osoba po prostu wyjęła bilet, bo pociąg zatrzymał się na stacji, ta osoba wyjęła bilet i po prostu rzuciła go na podłogę. Także takie zachowania jakby są no, rażące, to nie wymaga dużo wysiłku, tym bardziej, że kosz był po drodze. A jeśli się nawarstwiają, to mogą mieć ogromny wpływ, nie? Także takie malutkie działania należy podejmować dla dobra planety.
Was, nasza nadzieja oczywiście, młodych, panie Jarosławie, młodzież jest cudowna, prawda? To możemy brać często z nich przykład. Oni bardzo szybko się uczą i przekazują nam wiedzę. Dzieci, młodzież to nasza przyszłość, a więc myślę, że tutaj wiedza przekazana jest tym bardziej ważna, prawda? W zasadzie w tej dziedzinie ekologii również.
Naszą młodzież kraśniakową można szczególnie pochwalić za to, że ona rzeczywiście wprowadza wszelkie informacje, które dostaje, stara się wcielać w życie. Bierze udział rzeczywiście aktywnie w wielu działaniach, których się podejmujemy i bierze udział w wielu programach, które też realizujemy na terenie naszej szkoły. Na przykład w zeszłym roku myśmy realizowali kilka programów, nawet całorocznych i nasza klasa 2E obligatoryjnie brała udział w tych akcjach, ale również dołączała do nich młodzież spoza naszego kierunku, także również z klas biologicznych czy też matematycznych.
Czy to dla was już jest takim naturalnym zachowaniem? Zosiu, Julko, Olu.
No teraz już tak, przyzwyczailiśmy się tak naprawdę do takich zachowań proekologicznych. Jest to już dla nas codzienność i myślę, że większość z nas nawet nie zauważa, że robi coś takiego.
Ale wróćmy jeszcze do pracowni, która została otwarta. Wasza własna pracownia, jak to podkreślacie na każdym kroku. Już przyzwyczailiście się do tego wystroju, do tych wszystkich urządzeń, mikroskopów, preparatów, kolorów, które wam jednak zafundowano.
Myślę, że długo nam to nie zajęło, bo od razu się tak poczuliśmy po prostu w domu, że to jest jednak nasza pracownia, że jakby te rzeczy mają nam pomagać, też te wszystkie modele. Sama klasa jest też bardzo po prostu ładna, mamy też taką ściankę właśnie, do której możemy przyczepiać różne zdjęcia. Od razu tam powiesiliśmy nasze zdjęcia, także od razu myślę, że poczuliśmy się jak w domu, nie wiem jak koleżanki
sądzą. Tak, to prawda, a zwłaszcza, że zaczęliśmy już wykorzystywać nasze pomoce dydaktyczne, na przykład na biologii. Dzisiaj wykorzystywaliśmy model przekroju łodygi.
A więc słuchajcie, życzyć wam czego, moi drodzy? Żeby ta wiedza nabyta w przyszłości wam pomogła w dalszej edukacji, no ale żebyście się przede wszystkim dobrze bawili, prawda? Bo nie można zbyt też tak na poważnie przeżywać tego życia. Julka, co ty o tym sądzisz?
Myślę, że dla nas najważniejsza jest teraz przyszłość naszej planety i zwłaszcza nasza. Wiadomo, później studia, później praca, później dom, obowiązki, ale na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i myślę, że zajmujemy się na razie teraźniejszością.
A sprecyzowane macie już te plany, jeśli chodzi o studia, Franciszku?
No to myślę, że u mnie personalnie jeszcze odkrywam jakby siebie i to, jakie kierunki mnie interesują. No bo jednak liceum to jest też taki czas, myślę, że ciężko jest nam zdecydować, co robić jakoś przez całe życie. No także tak.
Julia?
To pozostanie tajemnicą na ten moment.
Do końca szkoły, nie tak. Ujawnisz nikomu, Zosiu?
Ja staram się szukać jeszcze trochę swojej ścieżki, gdzieś czasem coś mnie bardziej zainteresuje, ale na razie staram się korzystać z tego życia i bawić się, póki jeszcze mam czas i jestem młoda. Będę się pewnie o tym bardziej zastanawiać już w przyszłym roku, w trzeciej klasie.
Olu, a czy ty już wybrałaś?
Jeszcze nie, jeszcze się zastanawiam, odkrywam siebie samą i podzielam zdanie Zosi, że jeszcze jesteśmy młodzi, że to jest ten czas, żeby się wybawić i korzystać z życia, ale za rok już tak będziemy się skupiać bardziej do matury, wybierać nasze kierunki, wybierać nasze bardziej rozszerzenia, które chcemy zdawać na tej maturze, ale tak mniej więcej wiem, w którą stronę chcę podążać.
Bardzo mądre, że tak powiem, przemyślenia i opinie. Panie Jarosławie, to normalne, że młodzież niekoniecznie musi w wieku, w drugiej klasie szkoły średniej, w drugiej klasie liceum już wiedzieć, czego chcą w przyszłości?
Ja powiem na moim przykładzie, ja nawet w klasie czwartej liceum jeszcze zmieniałem tak naprawdę przedmiot, który chciałem zdawać na maturze. Także myślę, że to jest taka norma. Chyba nic się nie zmieniło w przeciągu tych minionych 30 lat, kiedy ja byłem w wieku naszych tutaj uczniów.
Tym bardziej, że jest taki wachlarz kierunków, studiów, możliwość, że każdy znajdzie coś dla siebie. Moi drodzy, życzę Państwu wszystkiego dobrego, wielu sukcesów, satysfakcji niekończącej się, związanej oczywiście z nauką w Ciechanowskim Krasiniaku, a waszemu nauczycielowi życzę, aby kolejne klasy, kolejne pokolenia, które przyjdą do Krasiniaka i opuszczą tę szkołę, wyszły z takim zasobem wiedzy, aby w przyszłości mogły to wykorzystać w pracy i w życiu oczywiście.
Bardzo dziękujemy za to życzenie.
Dziękujemy bardzo.
Dzisiaj w studiu radiowym gościliśmy przedstawicieli społeczności pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Kraśnickiego w Ciechanowie, a byli z nami pan Jarosław Piech, nauczyciel geografii, wychowawca klasy drugiej E. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo.
Była z nami młodzież Aleksandra Banasiak, Zofia Żmijewska, Julia Kajzer i Franciszek Żabik. Serdecznie wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.